Możemy usiąść na chwilkę? Dziękuję zespołowi. Ten najmłodszy członek też bardzo ładnie wystąpił pierwszy raz. Przede wszystkim cieszę się, że znowu tutaj mogę między wami być po krótkiej przerwie. Miło was znowu widzieć. Takie ciepłe popołudnie, w zasadzie wieczór. Nie musicie leżeć gdzieś tam na basenie, męczyć się, smarować tym olejkiem, później piasek, to się znowu miesza. A tutaj siedzisz sobie po prostu troszeczkę w cieniu, w piwnicy. Klima chodzi. Posłuchać Bożego Słowa. Może Duch Święty nam coś powie. Nie wiem, zobaczymy. Jak tam ostatnia ławka? Powie nam coś, czy nie? Amen. Zanim zapomnę, korzystając z tego, że jestem przy głosie, to chciałbym przekazać pozdrowienia teraz w takiej kolejności. Od pastora Krawca z Düsseldorfu z żoną, bo tam ich spotkaliśmy. Więcej osób było, ale tak będę wymieniał. Spotkaliśmy ich w Polsce w Świnoujściu. Tak. Później od pastora Darka Jaworskiego z Wuppertalu. Cała grupa tam było 15 osób, też z żoną. Później z Polski tych ludzi, których spotkaliśmy, to nie będę wymieniał, bo ich było bardzo dużo. Od biskupa już przekazał tutaj Jacek pozdrowienia. Tak, w listopadzie będzie znowu u nas. Myślę, że tym razem z żoną. Tych ludzi, których spotkaliśmy, no nie mogę teraz wymienić. Niektórych nawet nie znam z nazwiska, tylko wiem, z jakiego zboru są. Później w tej kolejności chronologicznej ze zborów Oleśnicy. To jest ten nasz zbór macierzysty. Byliśmy tam niedzielę temu i też Duch Święty posłał bardzo dobre słowo. Może coś z tego kiedyś usłyszycie. Też fajnie, że mogłem tam być właśnie tydzień temu. Później od Piotrka tego, co wygrał z anoreksją, synowa z żoną i od pastora, który też wygrał z anoreksją, od Zdzicha Niemca z żoną. Ona nie wygrała z anoreksją. O, tak. Lucynka, tak? Wszyscy znacie ich. Oni serdecznie pozdrawiali. Innych pominę, bo naprawdę musiałbym to długo wymieniać, tylko tych, co mam w pamięci, których spotkaliśmy w ciągu tych 2 tygodni. Spotkaliśmy wiele, wiele więcej osób. Teraz jak technika jest gotowa, to pokażemy parę zdjęć z 19. Kongresu Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Wiecie, ta nazwa, my teraz mamy w Polsce same amerykańskie nazwy. I to po prostu jest zwykłe, to są zwykłe wczasy dla rodzin z nauczaniem. Tak bym to określił po polsku, żeby każdy wiedział. Kongres, oni robią tam synod, kongres i tak dalej. I trzeba by rzeczywiście znać łacinę, żeby wiedzieć, na co pojechać. Ale po prostu są zwykłe wczasy dla rodzin z nauczaniem. Proszę? A dla singli też, prawda, Artur? No, się śmieje, czyli warto było pojechać. No widzicie? No. No. Nie no, dla rodzin, bo ja tak patrzę, rzeczywiście dla singli też. To jest dobre miejsce i czas. Dla wszystkich. To jest dobre miejsce dla wszystkich, tak. 2 turnusy po tygodniu. I mamy gotowe te zdjęcia? To puszczaj. Chcemy, aby ci, którzy jeszcze nie byli nigdy, pojechali z nami na przyszły rok. Trzeba pisać o urlopy, bo to jest ciągle w tym samym terminie. We wrześniu już będzie...
Wiadomo. To jest już teraz wiadomo.
Tak?
Od 19 lat zawsze w tym samym czasie to zaczyna się w ostatni weekend czerwca. Ale no okej, ale było powiedziane, nie, że w wrześniu będzie wiadomo już.
Tak, ale jest zawsze od
19. To się tak mówi tam Kościoła Zielonoświątkowego. Tam byli ludzie z wszystkich kościołów. To było widać. I z katolickiego, i dziewczyna, która prowadziła uwielbianie. Była z adwentystów dnia siódmego, także mieszanka całkowita. Światło, światło. Wiecie, to główne hasło jest tutaj napisane i to towarzyszyło nam przez cały tydzień. Jeszcze raz to hasło. Może te lampy też troszeczkę. Tak, bezużyteczni i my zawsze odpowiadaliśmy nie. Może tak trochę. Może być? Tak. Także widzicie. Tak, to był śnieg w środku lata. Czyli ten piasek trochę tam namącił. Uwielbianie na bardzo wysokim poziomie, bardzo dobry zespół, mieszanka z różnych kościołów. Tak, tutaj o właśnie część zespołu uwielbiającego, jak widać gitary. Tak. Organizacyjne sprawy. Tak. Także było ponad 400 osób na pierwszym turnusie, jak widzicie, też trochę z Niemiec. To jest widok z balkonu od Jasia. To już widać.
Była też katastrofa na tym, prawda? Dziewczynka spadła z tego. Nie.
A z niewielkiego słupka metrowego.
1,30 m. I pękła jej wątroba.
Ale wiecie coś więcej?
No już. Robimy więcej, to Bóg tak o nią się, modliliśmy się cały ten i także komplikacji nie było, wychodziła z tego w taki cudowny sposób.
Polskie morze, tak jak widać, jest bardzo gorąco. Kurtki tam na boku leżą.
To
niemiecka strona.
Aha.
Zobaczcie, jakie morze, jak nie wierzycie. Takie było codziennie, normalnie, ani jednej fali. Tyle
muszę.
No, może jest po
niemieckiej. To jest akurat czas karmienia. O, ale krokodyle leżą.
O!
Tam.
Tam siedziały najczęściej.
Nie, to
jest Polska.
No ale to wie, to jest ta sama plaża, tylko z innej strony.
Tutaj za tą plażą, jak to się kończy, gdzie tak dużo ludzi jest, to tam później jest niemiecka już strona i tam jest najpierw plaża nudystów, a później jest już normalna niemiecka.
Po niemieckiej stronie, nie?
No proszę, proszę.
Bez kolacji było?
Ale żeby zjeść takiego kocha, to trzeba było 3 km przejść. Tak,
było
kolacji. No i się spaliło, spaliło wszystko.
W domku była kolacja. A tam u góry śpiewamy zawsze.
Panie pastorze,
dziękujemy. Może włączymy troszkę światła, tak? Dobra, dobra. Jest dobrze, dzięki. Słuchajcie, jeżeli ktoś by miał słowa zachęty, świadectwa z tego czasu, przeżycie, wspomnienie albo cokolwiek, to może teraz się zgłosić i powiedzieć. Widzę las rąk. Proszę bardzo.
Na drugim, nie?
Szymon, 985 Księga Jonasza. Tam tylko jest 2 czy 3 strony, także w wydaniu brytyjskim. 986. Otworzymy sobie tą księgę. On to szybko znajdzie. Od początku. Ona jest krótka tam. Nie ma dużo. 2 tygodnie temu mówiliśmy o tym, że Jezus, kończąc kazanie na górze, mówił o takich 2 przeciwstawnych rzeczach. 2 drogach, 2 fundamentach i słowa a czyny. To tak nie przez przypadek się ułożyło, kiedy schodził z tych cyklu wykładów kazania na górze, powiedział o 2 fundamentach. Jeden fundament to jest taki, że ktoś słucha, a nie wykonuje, a drugi właściwy fundament to jest słucha i wykonuje. I na tym zakończył kazanie na górze. I to rozważaliśmy 2 tygodnie temu. Jest tylko pytanie teraz do was. Czy to samo jest znać Słowo Boże, co znać Bożą wolę? Dzisiaj, wychodząc z tego miejsca, będziesz już znał odpowiedź na to pytanie. Czy to jest to samo? Wielu ludzi mówi, ja znam Boże Słowo. Najważniejsze jest znać Boże Słowo. Bracie, jak będziesz czytał, to Bóg objawia swoją wolę przez Boże Słowo. A inni mówią, ale trzeba znać wolę Boga, żeby wiedzieć, jak żyć, jak wierzyć. A Jonasz od początku, tam są 3 rozdziały, to szafniemy cały. Księga Jonasza, koniec Starego Testamentu. Daj całość. 9, 8, 6 się zaczyna. I dzisiaj spróbujemy zastanowić się właśnie nad... A to nie szkodzi.
Proście o dar języków.
Proście, tak. Słuchajcie. Po angielsku mamy? No to może być za ciężko. Tak? Dobra, to będziemy czytali. Zobaczcie sobie 986 strona. Księga Jonasza, ona jest króciutka. Ona nie jest tak popularna i tak czytana jak Księga Izajasza i inne. Trochę jest pomijana, ale po prostu tam mamy coś, do czego chcieliśmy nawiązać. Tak mówię, podstawowe jest to, czy to znać Boże Słowo i znać Bożą wolę to jest to samo. I tutaj akurat ten przykład Jonasza. I później o rozbitkach wiary chciałem coś powiedzieć. Rozbitkowie wiary. Taki temat. Wiecie, także nie będziemy wyświetlać, to też nie szkodzi. Widzicie coś czy więcej światła? Bo to specjalnie było wygaszone, że będzie ten. Widać? Jak ktoś nie widzi, no to podłączymy. Wiecie, tych Jonaszów w Biblii to jest kilku, przynajmniej 6 ktoś naliczył, ale nie będziemy teraz na to zwracali uwagę, ilu ich było. Ten tutaj, prorok Jonasz, to gdzieś jest 8 wiek przed naszą erą, czyli 800 lat przed Chrystusem. On napisał prawdopodobnie, on jest autorem tych kilku stron swojej historii, kawałek taki, urywek taki. Tą księgę Jonasza tak się przynajmniej przyjmuje. A jeśli chodzi o historię współczesną, przywódcy państwa islamskiego wysadzili jego pomnik w 2014 roku w Mosulu. Taki prorok, który żył 3000 lat temu. Komu to przeszkadzało? No ale to było właśnie 2 lata temu. On sam, Jonasz to znaczy tyle po hebrajsku, Jona to znaczy gołąb. Czyli nie jest tak, że Pan moją potęgą. Nie jest tym wielkim prorokiem, bo mamy wielkich proroków, Izajasz i tam Elizeusz, Eliasz i mamy tak zwanych proroków mniejszych. To on jest w tej grupie mniejszych, z tym, że nie wiemy, jakiego był wzrostu. Z mniejszych to znaczy, że nie zostawił aż tyle. I dlaczego sięgamy akurat do tej księgi? Żeby skrócić dzisiejszą opowieść, Bóg mówi do Jonasza w ten sposób. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Bóg daje mu konkretne zadanie. Weź się w garść i idź do Niniwy. Niniwa to stolica państwa asyryjskiego. Tam dalej jest napisane na 3 dni drogi pieszej, ile możesz przejść pieszo dziennie? 20 kilometrów? No tak była z 50-60 kilometrów długa. No. 120 tysięcy tam mieszkało. To było wtedy... Dosyć dużo, tak jak Nowy Jork dzisiaj. Pan mówi do niego, wstań i idź i głoś im, aby się upamiętali. A Jonasz co robi? Lecz Jonasz wstał, aby uciec sprzed oblicza Pana do Tarszysz. Żeby do tego Tarszysz uciec w inną stronę, 500 kilometrów, dotarł do portu i tam wykupił sobie, jest wyraźnie napisane, wykupił sobie bilet na statek i chciał odpłynąć w inną stronę, żeby tylko nie iść w stronę Niniwy. No taki sługa Pana, taki prorok, który słyszał Boży głos i zrobił dokładnie nie to, co należało. Podczas tej, jak wykupił sobie już ten bilet na statek, to się zaczęło. Wypłynęli w morze, a tu sztorm. I płynął z ludźmi z innych religii, z poganami. No i tamci mówią, trzeba się modlić do wszystkich naszych bogów, jakich tam mamy. Kto tutaj zawinił, że jest taki sztorm, bo nie przeżyjemy. I wtedy mówią, padło na Jonasza, że chyba ten zawinił. Pytali się go, a ty skąd jesteś? I odpowiedział im, jestem Hebrajczykiem, czczę Pana, Boga niebios, który stworzył morze i ląd. O, a tamci czcili tam nie wiadomo co. I opowiedział im, że jak dostał zadanie od Pana, to uciekł w inną stronę i dlatego jest tutaj. A cioci mówią, no to ty na nas wprowadziłeś to nieszczęście. I zobaczcie, jaka jest reakcja pogan. Nasz prorok modli się tak, jak się modli. Poszedł w inną stronę i chce przeczekać. A ci, którzy nie znali żywego Boga, modlą się tak. To jest werset 14, pierwszy rozdział. O Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka i nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Jakie jest poznanie Boga tam wśród tych pogan? I później wzięli Jonasza, werset 15 i 16 czytamy, a ci mężowi bardzo się zlękli Pana, złożyli więc Panu ofiarę i uczynili śluby. Wyrzucili go za burtę, problem z głowy. Bo myślę tak, jak go wyrzucimy, no to Pan uspokoi się i przeżyjemy. No i tak się stało. Ale zobaczcie, jak oni się modlili, ci, co nie znali Boga, i jak postępował prorok, który dostał zadanie od Boga. Tak, dzień a noc. Często tak jest w naszym życiu. Że ci, którzy powinni iść i głosić, to idą nie w tą stronę, co trzeba, a tamci, którzy niby nic nie wiedzą, mówią, ty, ale co ty robisz? Spotkałeś się już z tym? Jak go wyrzucili za burtę, to Pan Bóg nie dał mu za wygraną, że tam poszedł na dno, zatopił się i koniec. Tylko przygotował rybę, która go poknęła. Ktoś powiedział, słuchaj, to jest kwestia wiary. Jeżeli byłoby napisane, że Jonasz połknął rybę, to też bym w to wierzył. Są takie ryby, które mogą połknąć człowieka. Jest tylko pytanie, jak tam przeżyć. Ale te 3 dni w głębokościach morskich, w głębinach, to są symboliczne 3 dni Chrystusa. Zapowiedź tego zejścia do podziemia. Dlatego Jezus powiedział do faryzeuszy, nie dostaniecie innego znaku, jak tylko znak Jonasza. I oni musieli wiedzieć, jaki to był znak Jonasza, że on na 3 dni zszedł do głębin morskich w tej rybie. Nie dostaniecie innego znaku, jak tylko znak Jonasza. No i kto chciał, to zrozumiał to, a kto to nie, to nie. No on siedzi tam w tej rybie i wtedy nasz prorok wyuczonymi modlitwami, ja nie wiem, on nie znał jeszcze zdrowaś Mario, ale po prostu ojcze nasz też chyba nie znał, ale uczył się, już się modlił tak jak, posłuchajcie jak on się modli. Lecz Ty wydobyłeś z przepaści moje życie, Panie Boże mój. I dalej, ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, to są ci koledzy jego, co się za niego modlili, opuszczają swojego miłościwego, lecz ja pragnę Ci służyć ofiarą z głośnym dziękczynieniem. On chciał złożyć Bogu ofiarę wtedy, kiedy był w środku w rybie, że już nie mógł nic zrobić. Z głośnym dziękczynieniem. Spełnię, co ślubowałem, u Pana jest wybawienie. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. Czyli wtedy, kiedy nic nie mógł, wtedy Bogu obiecał wszystko. Prawda? Że tak, on złoży ofiarę i wypełni swoje śluby, bo tamci, oni czczą złych bogów, tylko że się dobrze zachowali. I wtedy Pan Bóg odpuścił, 3 dni minęły i wieloryb, czy tam jakaś ryba, bo to nie wiadomo, czy to był wieloryb, czy tam jakiś inny, wypluł go. I wtedy Bóg przemówił do niego drugi raz. Słowo Pana tej treści powtórnie doszło Jonasza. Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta i zwiastuj. Konkretne poselstwo dostał, które miał wykonać. Poszedł i głosił. I wśród Mieszkańców tego miasta na podstawie tego głoszenia Bożego Słowa powstało poczucie winy tak głębokie, że zaczęli pokutować. Zaczęli pokutować, zaczęli pościć i Bóg powstrzymał gniew. Chciał zniszczyć Niniwę. Zobaczcie od 4 rozdziału, jaka jest reakcja naszego proroka na to, co się stało. Jonaszowi bardzo się to nie podobało, tak że się rozgniewał. Jemu nie podobało się to, że 120 tysięcy ludzi razem z królem zaczęli pokutować i chcieli uratować swoje życie. Wystraszyli się Boga żywego. Zaczęli pokutować. Jemu nie podobało się to. I teraz w 3 wersecie 4 rozdziału mówi tak. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. Widzisz? Zobaczył na własne oczy cud, że na podstawie tego marnego słowa, które on wypowiedział, przekazanego przez Boga, 120 tysięcy ludzi nawraca się do Boga i szuka przebaczenia, szuka pokuty. I jego reakcja jest taka, że mówi, nie chce mi się żyć, zabierz mnie, nie chce mi się żyć. Nie mówi, chwała Bogu, aleluja, całe miasto jest uratowane, tylko mówi, zabierz mnie, nie chce mi się żyć. Super. I zawsze on powtarza to jeszcze dalej, również te słowa. Lepiej mi umrzeć niż żyć. To jest takie narzekanie, takie schizofrenia chrześcijańska, że jak jest za dobrze, to też nie jest dobrze. Panie, daj nam cokolwiek, ale żebyśmy mogli sobie troszkę się pomartwić, troszkę ponarzekać, będzie okej. Okay. Ale jak 120 tysięcy ludzi się nawraca do Boga i pokutuje, to on nie chce być wśród nich. Wychodzi z miasta, ale nie tak całkiem, tylko sobie tak na boku i chciał zobaczyć, co będzie. Czy to jest chwilowe, może oni zaraz przestaną pokutować i jednak Bóg ich zniszczy. I sobie tak wyszedł z miasta i usiadł pod drzewem i siedzi. I siedzi. I Pan Bóg znowu do niego przychodzi. Bo on chciał obserwować coś, co będzie z tym miastem. Pan Bóg przychodzi do niego. On bardzo się ucieszył, pisze tam, z powodu tego drzewa, jakieś tam drzewo rycynowe czy krzew, które dawało cień. On się nie ucieszył z tego, że 120 tysięcy uratowane, ale ucieszył się z tego cienia, który miał. Takie po prostu wielkie, wielkie ja. Ja i mój cień. Prorok, ulubieniec Izraela, ulubieniec Żydów, Jonasz, oni bardzo go poważają. Zobacz na jego zachowanie. Siedzi sobie pod drzewem i bardzo się ucieszył, że ma cień. I dalej. Ale Bóg ma poczucie humoru i myśli sobie tak. A jakby tak posłać robaka? I robak zrobił swoje. I drzewo uschło przez jedną noc. No to Jonasz dalej wraca do swojej schizofrenii. Dzisiaj lekarze dzisiaj oceniają to jako schizofrenia, psycholodzy, psychiatrzy. Powracanie do tego samego narzekania, do punktu wyjścia. Tak jest ta choroba oceniona. I on, lepiej mi było umrzeć niż żyć, bo uschło mu to drzewo, co dawało mu cień na głowę. Dalej jest przy swoim. Nie widzi nikogo innego, tylko widzi siebie. Drzewo mi uschło, nie ma sensu żyć, bo nie mam cienia. I Pan Bóg rozmawia z nim. Nie cieszyłeś się z powodu uratowanych 120 tysięcy, ucieszyłeś się z powodu cienia głupiego drzewa, które tam dzisiaj jest, jutro uschnie. No to uschło. I wpadł znowu w lament, w narzekanie, w tą schizofrenię. I Bóg mówi do niego, to nie żal ci było tamtych, tylko tego drzewa. Przecież nic przy nim nie robiłeś. Nie zasadziłeś go, nie podlewałeś. Uschło to uschło. To nie była twoja praca. Ta historia nagle jak gdyby się urywa, ta księga jest jakby nieskończona, jakby można było ją dalej dopisać. Chodzi tylko o to, aby wam pokazać, że nie zawsze ktoś, kto czyta, on znał Biblię taką, jaka była. prawo mojżeszowe, te stare księgi znał, napisane wcześniej przez proroków. Nie zawsze ten, kto czyta, wykonuje Boże Słowo, bo on wiedział więcej niż przeciętny człowiek o żywym Bogu Izraela. Znał pisma starotestamentowe, ale pomimo to, kiedy Bóg przyszedł do niego i miał wykonać Boże Słowo, to miał z tym problem. Pytanie dlaczego? Bo on już miał swoją sprawiedliwość. Bóg powiedział, jestem sprawiedliwy, za dobro wynagradzam, a za złe rzeczy karzę. Niniwa była zła, więc on chciał, żeby Bóg ukarał tamtych ludzi. A on był dobry. A tu nagle Bóg stosuje inne prawo, że chce im przebaczyć, chce się nad nimi zmiłować, chce okazać miłosierdzie. Ale to już nie podobało się Jonaszowi, bo on miał swoją sprawiedliwość. On nie chciał wykonywać woli Bożej, bo on mówi Bogu w pewnym momencie, ja wiedziałem, jak ja pójdę, jak nie ucieknę w inną stronę, tylko pójdę tak, jak ty chcesz, to twoje słowo zadziała i oni będą uratowani. A on wcale tego nie chciał. Bo on chciał, żeby Boża sprawiedliwość jest taka. Źle postępują, muszą umrzeć. Jestem dobry, wykonuję religijne obrzędy, będę żył. A Bóg mówi, a gdzie miłosierdzie? A gdzie przebaczenie? Tego nie mógł łyknąć, tego nie mógł pojąć, tego nie mógł zrozumieć, bo on znał Boże Słowo, ale nie mógł, nie chciał poznać Bożej woli, jaki Bóg miał plan dla tamtych ludzi. Przebaczenie, miłosierdzie, to dla niego było za dużo. Bo napisane zapłatą za grzech jest śmierć. Koniec, kropka. I on się tego trzymał. Nie chciał innych zasad. Ta inna zasada wymykała się z jego umysłu. Nagle okazuje się, że ci, którzy postępują źle, dostępują przebaczenia, a on, który cały czas miał tylko tą religię w głowie i postępował właściwie, niczym się od nich nie różni. I to go bardzo denerwowało. Lepiej jest umrzeć jak żyć. I ciągle narzekał na bzdurne rzeczy. Minął się z Bożą wolą. Po prostu nie chciał jej wykonać. Bo mówi wyraźnie, jeżeli ja to wykonam, no to wtedy... I zobaczcie, jaka wyglądała modlitwa pogan na statku, jak wyglądała modlitwa naszego męża Bożego. Niebo a ziemia, ktoś by powiedział. Ale tak było. Mały problem... Skąd to znamy? Mały problem, wielki lament. Ledwie drzewo, które dawało cień, uschło, on lepiej mi jest umrzeć niż żyć. No super, czyli wszystko się zawaliło, bo jedno drzewo uschło. Chciał zrobić wszystko, aby tamci nie zostali uratowani. Nie chciał, aby zadziałało prawo przebaczenia, prawo miłosierdzia. Aby wola Boża zatriumfowała. On już miał gotowy plan. Zasłużyli sobie, niech zginą. Ja jestem ważny. Ja, to drzewo, które jest dla mnie i ten cień. A inni, czy oni zginą, czy nie, to nie było dla niego ważne. To nie było dla niego ważne. On czytał to, co przeczytał, chciał, żeby tak było. A zapomniał, że Bóg jest Bogiem suwerennym, niezależnym i postępuje z każdym tak, jak chce. Wiemy dobrze również z innych miejsc Bożego Słowa, że sama wiara bez uczynków jest jaka? Jest martwa. To jest w liście Jakuba, mniej popularny list, list Jakuba, drugi rozdział. Wiara bez uczynków jest martwa, czyli nic nie znaczy. Tak napisał Jakub i on rozwija ten temat jeszcze tam dalej. Często spotkałem już ludzi, którzy czytając Boże Słowo stali się pastorami, stali się misjonarzami, wyjechali na misję, stali się nauczycielami, robili bardzo wiele różnych rzeczy, tylko nie pytali się nigdy, czy to jest Boża wola. I później po jakimś czasie spotykasz ich, a oni są już rozbitkami wiary. No jest napisane, ale jest pytanie, czy dla ciebie? Czy to było dla ciebie? Czy to było dla ciebie? Nie zawsze. Ja byłem jednym z nich. Tylko, że nie przeżyłem już tego etapu rozbicia wiary do końca. Robiłem rzeczy, których Bóg mi nie kazał, a później się pytam, Panie, dlaczego nie pobłogosławisz? A czy ja Ci to kazałem robić? No ale jak ja zakładałem firmy i zatrudniałem ludzi ze zboru, to przecież było dobrze, bo oni nie mieli pracy, trzeba było im pomóc. Ale Bóg się pytał, ale czy to ja Ci kazałem robić? Ale my często bierzemy coś z Biblii, robimy, Pan Bóg ma to zatwierdzić, idziemy dalej. Ale znajomość Biblii i znajomość woli Bożej to są dwie różne rzeczy. Jak poznać wolę Bożą? Prorok znał prawo starotestamentowe, ale nie chciał przyjąć woli Bożej. Chciał zrobić po swojemu. A później mówi, Panie, ratuj, no bo troszkę narozrabiałem, no to weź mnie tam jakoś uratuj, no będę się modlił. I zaczął się modlić i Pan go znowu ratuje. Przypomina, chociaż to jest 2800 lat temu, to przypomina jak najbardziej naszą historię, że często jak coś narozrabiamy i nie tak zrobimy, to mówimy, Panie, ratuj, bo teraz to trzeba się tylko modlić, bo po prostu nic nie wyszło, wszystko pokręciłem, ale ja wiem, że Tobie zależy na mnie, więc ratuj mnie. Pan mówi, no ale po co się w to pakowałeś? Po co? Tylko ratuje nas, tak jak i Jego wyciąga, chociaż tam mówię, ta Jego modlitwa w porównaniu z modlitwą pogan, to jak nie była ziemia. Ale Pan wysłuchuje tej modlitwy. Na pewno spotkałeś ludzi, którzy są tak zwanymi rozbitkami wiary, że czytali, wzięli sobie do głowy. Mieliśmy po swoim nawróceniu, spotykaliśmy ludzi, którzy się nawracali, rzucali studia, bo Pan im da. Pan da. To jest taka Pan da. To jest takie zwierzątko. Pan da. I mówi Pan da. Nie chcieli się uczyć, nie chcieli studiować, bo Pan im da. I nie pytali się, czy to jest Boża wola, że może ktoś powinien być lekarzem, może ktoś powinien być inżynierem, architektem i w ten sposób docierać do ludzi, tylko rzucić wszystko, bo jest napisane, że jeśli znasz Boga, to wystarczy ci, więc po co mamy się uczyć, po co mamy się męczyć, po co mamy pracować. Taki ruch też wtedy był. Jakub powiedział, wiara bez uczynków jest martwa. I jeżeli tylko wierzymy na podstawie Bożego Słowa, a nie szukamy znajomości Bożej woli, to możemy się minąć. Możemy się bardzo rozminąć. Co my chcemy zrobić? Później, Panie, pomóż. Ale to nie była Boża wola. Bóg nie chciał, żeby Jonasz tak krążył tu i tam. Idź, powiedz i koniec. Ale on chciał po swojemu. Często chcemy po swojemu. Dlatego jest różnica między znajomością Biblii, a znajomością Bożej woli. Ale jak to rozpoznać? Jak do tego dojść? Boże Słowo, jeżeli coś jest tam napisane, to jednocześnie wyjaśnia nam, jak do tego dojść. Jak to ugryźć, żebyśmy mogli to wziąć i coś z tego zrobić. Jezus, takie trzy przykłady, nie będziemy tego czytać. Jeden dotyczy Jezusa. Jezus w tej ostatniej modlitwie mówi tak. To jest Ewangelia Łukasza 22. Ojcze, jeżeli możesz, to odsuń ode mnie ten kielich, ale to nie moja wola, tylko Twoja niech się stanie. Kiedy mówi tak, po ludzku to ja tego nie chcę, bo to jest cierpienie. Jeżeli możesz, to odsuń ode mnie ten kielich. To był kielich cierpienia, śmierci krzyżowej, ale nie ja się liczę, ale Twoja wola. To jest takie poddanie woli Bożej w sposób absolutny i bezwzględny, bo on wiedział, co go czeka, nie miał żadnych złudzeń. Inny przykład, Abraham, kiedy dostał SMS-a, wstań i idź, wyjdź z Ur Chaldejskiego. Jest napisane, skąd wyszedł. Wyjdź z Ur Chaldejskiego. Dostajesz SMS-a, jedź, ale nie jest napisane, gdzie. No i co wpiszesz w GPS-a? Co wpiszesz? Chcę jechać. Gdzie? A Bóg mówi, wyjdź z Ur Chaldejskiego, ale nie podał mu adresu. No gdzie ma iść? On był milionerem tam, gdzie był. Miał dosyć kozów, osłów i tamtych wszystkich zwierząt. Był bardzo bogatym człowiekiem. A tu przychodzi taki SMS, wstań i idź, ale nie wiadomo gdzie, bez adresu. No to trzeba mieć wiarę albo... No po co? Przecież jemu było dobrze tam, gdzie był. A jeszcze nie podał mu, gdzie ma iść. To co ma wpisać? Gdzie masz jechać i co wpiszesz? No trzeba... Ale gdzie? W którą stronę? Nie powiedział mu, gdzie ma iść. To był taki sprawdzian wiary. Czyli jak poznać Bożą wolę? I on zaufał Bogu i Bóg błogosławił mu. Ale w pewnym momencie szedł bez adresu. To jest trudne. I nasz Paweł w końcu jako trzeci przykład kiedyś dostał coś takiego. To jest w Dziejach Apostolskich 20 rozdział. Miał iść do Jerozolimy. Duch Święty powiedział mu, gdziekolwiek pójdziesz, do jakiego miasta, żebyś nie miał złudzeń, będą cię czekały prześladowania i uciski. Nie uściski, tylko uciski jest napisane. Prześladowania i uciski. Taką dostał dyspozycję od Ducha Świętego. Jak pójdziesz do Jerozolimy, będziesz wydany w ręce pogan. Czyli klapa. Nagle przychodzi do niego jeszcze, zanim tam się udał, prorok. Nie będziemy tego omawiać. Takie fajne miał imię Agabus. I on prorokuje nad nim i tak dalej. I ci bracia wierzący, którzy są naokoło niego, wszyscy mówią, słuchaj, nie idź tam, bo jak ten prorok mówi to i Duch Święty powiedział, że tam będą problemy, to nie idź tam, chłopie, weź, uciekaj w drugą stronę, tak jak Jonasz najlepiej. Jak masz tu, to idź tam i do widzenia. Ale ci wszyscy wierzący, słudzy Boży, pomylili się, bo nie znali woli Bożej. I tak po ludzku pomyśleli sobie, no lepiej, żeby nie szedł, bo jak mają mu się tam jak przydarzyć jakieś złe rzeczy, to lepiej, żeby nie szedł. Ale nie mieli rozpoznania woli Bożej, co chce Bóg. Tak po ludzku mówili, nie idź. On powiedział jednak, niech się dzieje wola Pańska. Bo on miał to poznanie woli Bożej, miał kontakt z Duchem Świętym i ci bracia wierzący, którzy mu dobrze doradzali, nie byli w stanie go zatrzymać. Ale jest to takie negatywne świadectwo, że oni nie poznali woli Bożej. Po prostu znali Pisma, wiedzieli o Jezusie, wiedzieli o apostołach, wiedzieli dużo, ale w tym momencie nie rozpoznali woli Bożej. Dlatego Paweł postawił na to, że jednak poszedł i stało się tak, jak Bóg powiedział, że będzie tam zatrzymany, że będzie miał problemy, że będzie wydany w ręce pogan, ale to był jedyny sposób, aby Bóg mógł wypełnić pewien plan, aby mógł głosić poganom, aby mógł złożyć świadectwo, aby mógł napisać następne listy. Nie było innej drogi. I nawet ci bracia, którzy byli wierzący, nie byli w stanie go zatrzymać, chociaż mieli dobre intencje. I on mówi wtedy, niech się dzieje wola Boża. Nic innego nie jest takie ważne. Pytanie jest, jak jest w naszym życiu? Czy polegasz na tym, co czytasz? Czy szukasz Bożej woli? Jak można szukać Bożej woli? Jak w Biblii jest opisane? Kiedy mówiliśmy o Pawle, o Abrahamie, o innych, o Jonaszu. Bóg rozmawia z nami poprzez modlitwę. Pytamy się, odpowiada. Bóg rozmawia z nami poprzez sny. Miał ktoś taki przypadek? Jedna miała. Przez sny. Zostałeś jakiś sen dotyczący konkretnej sprawy. I wiesz, o co chodzi i wiesz, o kim to było. Bóg rozmawia z nami poprzez proroctwa, tak? I przez to jeszcze poznajemy Bożą wolę. Boże Słowo też. Jeżeli ktoś mówi do ciebie, idź i zrób krzywdę sąsiadowi, myślisz, wow, to fajnie, bo on nie jest dobry. Tak Jonasz by pomyślał. Nie, to jest sprzeczne z Bożym Słowem. I to nie może być od Boga, prawda? Proroctwo nie może być sprzeczne z Bożym Słowem. Sen nie może być sprzeczny z Bożym Słowem. Modlitwa, odpowiedź na modlitwę nie może być sprzeczna z Bożym Słowem. To jest narzędzie, do którego porównujesz. Tak jak taka waserwaga, bierzesz, przykładasz, no jest po środku, jest dobrze. A jak jest krzywo, no to znaczy, że jest krzywo. Czyli jak poznać Bożą wolę? Poprzez modlitwę, post, sny, objawienia, wizje. To wszystko jest wymienione w Nowym Testamencie, tak? Nie tylko Słowo Boże. Kiedyś pewien zbór rozważał taki problem. Mieli dwie oferty. Gdzie postawić nowy budynek? I tego nie mogli znaleźć w Bożym Słowie. Którą oferta wybrać? Która jest od Boga, a która nie? W Bożym Słowie nie doczytali się, gdzie jest napisane, gdzie mają budować. Ale modlili się i przyszło słowo prorocze od Boga, że to miejsce jest dla was, a to nie. Więc są rzeczy, które nie wyczytasz w Bożym Słowie, które dotyczą czegoś, co masz zrobić jutro. I wtedy Bóg mówi poprzez inną osobę, poprzez słowo mądrości, wiedzy, to, co jest pokazane w Nowym Testamencie, że ktoś przychodzi i mówi, bracie, modliłem się i Bóg mi powiedział, że mam ci powiedzieć coś, czego nie rozumiem, ale mam ci powiedzieć. A ty mówisz, ja na to czekałem. To nie jest Słowo Boże bezpośrednio wyczytane w Biblii, ale tak działa Bóg. To jest poznanie Bożej woli. Dobry GPS, dobry taki rzeczywiście, to działa, że ściąga z ilu tam nadajników. Czas widać na ekranie. 5, 6, 7, tak? Ustawiasz i jest pokazane, z ilu tych nadajników ściąga. Jak jest 1, 2, to jest słaby. Także jednym z tych nadajników jest Boże Słowo. Ale są objawienia, sny, proroctwa, wizje, słowo mądrości, wiedzy. To wszystko dał nam Jezus, jak powiedział, poprzez Ducha Świętego. I dopiero jeżeli to bierzemy do naszego życia, to jest ta znajomość Bożej woli. Bo czytasz, dobrze być misjonarzem. Och, to wyjadę na misję. No nie ma w tym nic złego. Dobrze być pastorem, to może będę pastorem. Dobrze być na przykład nauczycielem, to będę nauczycielem. To wszystko jest z Biblii, ale nie wszystko jest dla nas. Ale to, co jest dla nas, Bóg przekazuje indywidualnie poprzez Ducha Świętego. To jest ta znajomość Bożego Słowa. I wtedy, jeżeli tak ustawimy swego GPS-a na te 6, 7, 10 nadajników, to nie ma możliwości, żeby cię wyprowadził gdzieś na pustkowie, gdzie nie ma drogi, żeby cię nie doprowadził do celu. Ten GPS musi cały czas być korygowany przez ileś współrzędnych, tak? Kto się zna na tej technice. Czyli nie jest też dobre, jeżeli mówisz, o bracie, ja po 4 godziny dziennie słucham wykładu jakiegoś tam człowieka. Niech on będzie z Australii, bo z Ameryki mi jest obojętnie. To jest tylko jeden z nadajników. Musisz to skorygować z innymi. Co na to Duch Święty? Czy Duch Święty potwierdza to słowo, którego słuchasz cały czas? Czy masz spokój w sercu? I tak dalej, i tak dalej. Dopiero wtedy razem możesz powiedzieć tak, mój ten GPS, moja nawigacja działa dobrze, bo jest ustawiana na wiele, wiele rzeczy. Kiedyś czytałem, wczoraj dowiedziałem się, że jeden z polskich królów pochodzenia czeskiego, nie jakiś Wacław II, obojętnie, nie musicie się tym interesować, to był XII wiek, on po prostu doszedł do takiej perfekcji, że wysłuchiwał 20 mszy dziennie. To jest lepiej niż niektórzy nasi siedzą w internecie. 20 mszy dziennie po godzince, bo wtedy może robili to tak samo jak dzisiaj, no to jest 20 godzin, nie? To ledwie się mógł zdrzemnąć i znowu na następny dzień 20 mszy dziennie. Bo tu uważasz, że to jest jedyny sposób, aby być blisko Boga. 20 mszy dziennie. Wow. Ale czy to akurat o to chodziło? Ale postawił na ilość. Bo często to stawiam na ilość. Jak będę 2 godziny w internecie siedział i tam na przykład słuchał jakiegoś nauczania, to nie jest źle. Ale trzeba mieć tych kilka współrzędnych, żeby to skorygować z Duchem Świętym. Czy to jest dla mnie? I wtedy wyjdzie znajomość Bożej woli. Podsumowując, uważam, że fundamentem naszej wiary jest co? Nie tylko Boże Słowo, które czytasz, ale ta wiara praktyczna, którą żyjesz, czyli znajomość Bożej woli. Bo nie wszyscy, tak Biblia mówi, nie wszyscy z was będą prorokami. Bo wyobrażacie sobie, gdybyśmy wszyscy tylko prorokowali, kto by słuchał? Albo gdybyśmy wszyscy nauczali, no to kogo byśmy nauczali? Abyśmy wszyscy jednocześnie cały czas mówili językami? No, dla kogoś nowego byłoby to tragiczne, jakby przyszedł tutaj. Wiadomo, co by powiedział. I w zasadzie podsumowując, zobaczymy jeszcze do listu do Rzymian. Ta wskazówka dla nas jest jasna i prosta z Bożego Słowa. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego. Aha. Czyli tu nie jest napisane tak, czytaj. Pan Bóg ci wszystko wyjaśni. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego. Abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą. Mhm. Czyli to my musimy włożyć jakąś pracę do tego wszystkiego, żebyśmy mogli powiedzieć, to jest dla mnie wola Boża. Bo mam potwierdzenie z tego miejsca. Modlitwa, siostra się za mnie modliła, Duch Święty mi powiedział, wyczytałam w Bożym Słowie i jeszcze podczas nabożeństwa otrzymałam jakieś słowo prorocze, coś. Jestem pewna, bo działam na pięciu tych nadajnikach. To jest pewne. Wtedy nie będziesz rozbitkiem wiary, że robisz coś, w próżni myślisz tak, och, to będzie dobrze. I w liście do Rzymian czytamy, poprzez odnowienie umysłu swego, abyście umieli zrozumieć, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. To jest 12 rozdział listu do Rzymian, 2 werset. Poprzez odnowienie umysłu, czyli Bóg wymaga od nas, że nie tylko czytać, tylko po prostu znajomość woli Bożej to nie przyjdzie do nas od tak, tylko musimy zacząć inaczej rozumować, abyśmy wiedzieli, co jest wolą Bożą. Czyli zwrócić się na te wszystkie nadajniki, otworzyć, nie skupiać się na jednym, otworzyć się na wszystko i wtedy będziemy wiedzieć, co jest dobre, miłe i doskonałe. Wydaje się, że dobre i doskonałe to jest prawie to samo, tylko trochę lepiej. Miłe, tak jest tutaj przetłumaczone. Czyli Boża wola do naszego życia to nie jest tylko znajomość Biblii, bo ktoś może teraz wpaść w kompleks, że jeszcze nie zna na pamięć wszystkich psalmów, a powinien. 150 psalmów, a ja znam tylko Pan jest pasterzem moim. Wow, no to chyba nie jest ze mną dobrze, ale reszta jest wszystko w Biblii, może to każdy dzień sobie przeczytać. Wola Boża to nie tylko znajomość Biblii, ale przemieniony umysł przez Ducha Świętego. Amen? Przemieniony umysł przez Ducha Świętego. Myślę tak, jak ja teraz radę dam to po prostu przemienić swoje myślenie, jaka to jest robota, co teraz na studia pójdę, czy co na teologię, co teraz mam robić? Psychologię, czy co jeszcze? Przemieniony umysł przez Ducha Świętego. Duch Święty powoduje, że zaczynamy inaczej myśleć. Marek Kamiński powiedział na kongresie, że w momencie, kiedy został ochrzczony Duchem Świętym, zrozumiał wiele rzeczy. Akurat to, co powiedział, wydawałoby się, że to nie ma związku. On powiedział, od kiedy zostałem ochrzczony Duchem Świętym, zrozumiałem wiele rzeczy. Zacząłem na przykład dawać dziesięcinę i wymienił jeszcze i wiele innych rzeczy. Czyli nie musiał brać nauczania na temat dziesięciny z internetu i nie musiał latać po wszystkich kościołach, żeby zobaczyć, jak tam nauczają, tylko po prostu Duch Święty powiedział, chłopie, powinieneś to robić. I mówi, moje życie się zmieniło. Wiele rzeczy doszło do mnie przez Ducha Świętego. Trzy rzeczy wymienił. Ja to pamiętam jedną o dziesięcinie, ale jeszcze dwie powiedział. Co? Przestał chodzić do kina i co jeszcze? Nie pamiętam właśnie. No dobra. Tej trzeciej też nie pamiętam. Czyli znajomość Bożej woli to jest coś takiego, co dzieje się w naszym umyśle, ale ta zmiana jest robiona przez Ducha Świętego. Czyli nie musimy się zapisywać na studia biblijne i wziąć sobie do głowy, że teraz będę czytał na przykład po 3 księgi dziennie. To wtedy będzie lepiej. Albo po 10, albo całą Biblię w ciągu roku, albo nie wiem. To jest wszystko dobre. I jest tylko jeden problem. Czy chcesz, aby Duch Święty przeprowadził tą operację? Nasza rola polega na tym, aby powiedzieć, tak, ja chcę, żeby Duch Święty przeprowadził na mnie tą operację, aby dał mi przemieniony umysł, abym zaczął inaczej odbierać bodźce, bo umysł nie robi nic innego, jak odbiera bodźce z otoczenia. Widzimy, czy jest jasno, czy jest ciemno, czy jest zimno, prawda? Umysł odbiera bodźce. Duch Święty chce przeprowadzić na nas tą operację i zmienić nasz umysł. W liście do Rzymian czytamy, musicie przemienić swój umysł, abyście mogli rozpoznać, co jest wolą Bożą. Więc nie jest tam napisane, czytaj więcej, weź naucz się na pamięć wszystkich wersetów takich typowych, żebyś mógł rzucić tam, ktoś się pyta, a ty od razu Jan 23, to, Izajasz 51 i wtedy jesteś wow. To nie o to chodzi. przemienić swój umysł za pomocą Ducha Świętego, abyśmy mogli rozpoznać, czy w danej sytuacji, dzisiaj stojąc przed jakimś małym problemikiem, że ci znowu cień zszedł z tego drzewa, tak jak temu Jonaszowi, to wiesz, co masz zrobić. On nie wiedział. Dla niego był ważniejszy ten cień jak 120 tysięcy. I Bóg mu to wytknął. Prowadzeni przez Ducha Świętego możemy mieć przemieniony umysł, który będzie odbierał bodźce od Boga, bo Duch Święty jest tym pośrednikiem między Jezusem, między Ojcem a nami. Tak Jezus sobie życzył. I wtedy mamy gwarancję, że ten nasz GPS nie wyprowadzi nas w pole. Amen? Znajomość Bożej woli to więcej niż znajomość Bożego Słowa. Aby się nie stać rozbitkami wiary, musimy GPS-a duchowego nastawiać na wiele różnych czynników, które są wymienione na kartach Nowego Testamentu. I w zasadzie ten przykład Jonasza jest dzisiaj odczytywany jako negatywny przykład. Bo on cały czas walczył z Bogiem i został w tym stanie schizofrenii. Ta opowieść jest przerwana i nieskończona. Ale jednocześnie sugeruje to, że w tamtych czasach oni też chorowali tak, jak i dzisiaj ludzie chorują, że ciągle to samo powtarzają, wracają do tych samych problemów i nad tym samym się użalają i nie idą w ogóle do przodu. Czyli to człowiek przez 2800 lat tak naprawdę niewiele się zmienił wewnętrznie. Ciągle ma te same problemy, jakieś bariery, blokady i najczęściej wraca do tego, co zna. I jeżeli to są złe rzeczy, to wtedy jest złe. I chciałbym nas zostawić właśnie z tym rozważaniem, że znajomość Bożej woli to jest nastawienie się na różne czynniki odbioru, które są opisane w Biblii. Wtedy się nie pomylisz, że jakiś brat w internecie mówi 2 godziny dziennie. Ja słuchałem tego przez rok. Jestem w tym samym miejscu, co byłem. No ale się pytam, czy przez ten rok, jak słuchałeś 2 godziny, na okrągło codziennie, to czy przez ten rok zdarzyło ci się, że jeszcze się po prostu też modliłeś? Czy już nie było na to czasu? Bo to jest tylko ten jeden czynnik, a z innych zrezygnowaliśmy. No to wtedy wiesz, jak działa GPS prowadzony przez jedną współrzędną. Można gdzieś wylądować tam, gdzie się nie chce. Życzę wam, aby znajomość Bożej woli to nie była znajomość Biblii, ale znajomość głosu Bożego, znajomość Ducha Świętego, darów, owoców Ducha, abyśmy z tego wszystkiego umieli korzystać. I wtedy mamy gwarancję, że doprowadzi nas do celu. A tym celem, co jest dla nas? Co? Zbawienie, niebo. Biblia mówi, aby zobaczyć Go twarzą w twarz. Wreszcie. Czyli zbawienie, niebo. I tego wszystkim życzę. Dbajcie o siebie, niech was Pan błogosławi. Amen.